Dzień dobry Państwu. Dzisiaj przedmiotem naszego spotkania będzie książka Niezależności, której autorem jest pan profesor Bogusław Bakuła. Jest on zatrudniony na Wydziale Filologii Polskiej w Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się badaniami porównawczymi w zakresie literatury i kultury Europy Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem literatury ukraińskiej i obiegu niezależnego w Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz zainteresowań teoretycznych, profesor Bogusław Bakuła ma również doświadczenie praktyczne. Był bowiem w latach 80. redaktorem Obserwatora Wielkopolskiego. Było to pismo Solidarności Walczącej ukazujące się od czasu wprowadzenia stanu wojennego aż do roku 1989 w Poznaniu. Naszymi gośćmi będzie pan profesor Jan Galant z Instytutu Filologii Polskiej, który zajmuje się historią literatury i kultury polskiej po II wojnie światowej oraz problemami współczesnego regionalizmu. Trzecim naszym gościem będzie pan dr Jan Olaszek z Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej i z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Jest on badaczem historii opozycji demokratycznej i niezależnego ruchu wydawniczego w PRL. Wydał kilka książek na ten temat. Jak już powiedziałem, przedmiotem jest ta praca Niezależności. Jest ona książką, która powstawała bardzo długo. W związku z tym pierwsze pytanie chciałbym skierować do autora, mianowicie dlaczego ten proces wydawniczy był tak długi? Książka została ukończona bowiem w 2009 roku, a wychodzi dopiero teraz w 2020, czyli minęło lat 11, a jak przyjmują historycy, sam obieg wydawniczy w Polsce to tak funkcjonował od roku 1976 do roku 1989, czyli przez 13 lat, a książka wychodziła przez lat 11. Czyli w obiegu wydawniczym, tym niezależnym, ten cykl produkcyjny był jednak o wiele krótszy. Co o tym zadecydowało?
Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że najpierw to nie była książka, ponieważ ja byłem członkiem Międzynarodowego Zespołu Badawczego przy Uniwersytecie w Brennie, w Instytucie Badań Europy Środkowej, Europy Wschodniej. Tam był projekt Inna Europa, który grupował badaczy z Czech, Niemiec, z Rosji także, z Polski, którzy zajmowali się literaturą niezależną i finałem tych badań miały być opracowania. Więc najpierw to było opracowanie. Ono miało być niewielkie, ale ja postąpiłem troszkę może bardziej ambitnie. Napisałem prawie 230 stron, które zostały przetłumaczone właścicielowi, można by powiedzieć, projektu, czyli Uniwersytetowi w Bremie. No i to opracowanie tam spoczęło na jakiś czas. Coraz bardziej ten czas mi się dłużył, nie ukrywam. No ale był to duży zespół i trzeba było jednak jakoś zrównoważyć te badania. Jednak gdzieś utknął. Na moje pytania, zapytania nieśmiałe, czy dałoby się go wydrukować w Instytut w Bremie, odpowiadał, że owszem, są zainteresowani i że chętnie, ale potem właśnie sprawa znowu gdzieś tam utykała na chwilę, na rok, dwa i tak właściwie, kiedy już zorientowałem się, że doszliśmy do roku 2016 i ukazały się książki kolegów z Czech i Niemiec, no to zrozumiałem, że chyba już nie mam szans na wydanie tego opracowania w języku niemieckim pierwotnego. Zacząłem się zastanawiać nad wydaniem inną drogą w Niemczech. Przy okazji i uzupełniłem ten tekst o jakieś dalsze 200 stron, które przetłumaczył dr Więcisław Niemirowski z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie i tak powstała już większa rzecz, około 400 stron, którą podjęło się wydać wydawnictwo w niemieckim niedużym mieście Bielefeld i to jest pod tytułem Eine Parallele Welt. To jest właśnie ta książka w języku niemieckim, która ukazała się w 2018 roku. Nie odpuściłem, można by powiedzieć, sprawy, ale to nie był finał. Okazało się, że to jest jedna z nielicznych książek na obszarze niemieckojęzycznym, mówiąca o sprawach drugiego obiegu, o sprawach polskiej opozycji, w takim szerszym ujęciu. Wtedy powstało pytanie, czy nie warto byłoby spróbować może wydać tej książki w języku polskim, a ponieważ życzliwym sponsorem pierwszego wydania był Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, osobiście dziekan Tomasz Mizerkiewicz, no więc tak jak czy nie można było wydać także przeszonego, jeszcze bardziej wydania polskiego i doszliśmy tak do 500 stron maszynopisu, które dzięki pomocy Uniwersytetu i Wydziału ukazało się w roku 2020, gdzieś jesienią, wczesną jesienią. No i tak właściwie ten cykl się zamknął. Mam wrażenie, że ta etapowość, choć wymuszona okolicznościami, wcale nie szkodziła problematyce. Ona jest już historyczna, ale ta historyczność okazuje się także dość świeża i czasami jeszcze nie do końca zgruntowana. W związku z tym pewien dystans historyczny tutaj nawet był chyba potrzebny, bo mi się wydaje, że moje pierwsze uwagi czynione w roku 2006 były chyba jeszcze zbyt pisane pod wrażeniem istnienia tamtych czasów i zaangażowania w tamte czasy, a historia jednak pozwala korygować wiele rzeczy, więc jakby tutaj nie płakałbym nad tym opóźnieniem. A to rzecz jasna, każdy autor w czasach, gdy pisze się szybko, a wydaje się szybciej, lubi, gdy rzeczy pojawiają się i znikają w tempie odpowiadającym czasom współczesnym. Ja się nie spodziewam, ta książka ma mieć swój czas jeszcze i pewnie także będzie miała kontynuację.
Dziękuję bardzo za to wyjaśnienie i zastanówmy się zatem, czym była kultura niezależna w PRL-u. Czy ona była enklawą wolności, nową formą życia społecznego, czy też po prostu pewną formą oporu przeciwko władzy. No i jak każda forma oporu, gdy przedmiot tego oporu znika, upada, no właściwie jest ona taka, ta forma jest taką mało wartościowa. Może tutaj na to pytanie w pierwszej kolejności by odpowiedział pan doktor Olaszek, a potem pan profesor Galant.
Na to pytanie jest bardzo trudno odpowiedzieć. Na pewno w pewnym sensie ona była tym wszystkim, o czym wspominałeś, to znaczy była ona na pewno formą oporu. Udział w kulturze niezależnej był formą oporu i to zarówno udział w niej twórców, którzy tę kulturę tworzyli, ludzi, którzy organizowali wydawnictwa, spotkania, wystawy, i też formą oporu był udział odbiorców w kulturze niezależnej. Natomiast wydaje się, że była ona czymś więcej. Na pewno to wydaje mi się jest ważne, co wyłania się z książki pana profesora Bakuły, pod której jestem dużym wrażeniem i ogromnie gratuluję panu profesorowi, też z innych prac na ten temat, to no, kultura niezależna nie miała być takim prostym zaprzeczeniem tej kultury oficjalnej i taką po prostu formą polemiki z władzą, ale miała stanowić jakąś szerszą wartość właśnie niezależną od władzy. I tutaj też tu mogę przywołać książkę pani profesor Dobrochty-Dabert, która pokazuje, że jak wielu redaktorom tych pism niezależnych, zajmujących się literaturą i kulturą, zależało na tym, żeby właśnie wchodzić w dialog z kulturą oficjalną, polemizować z nią, ale nie być, jakby nie tworzyć takiego wyizolowanego od niej świata. I sądzę, że to też no nie jest tak, nie można tak powiedzieć, że kultura niezależna, no, jakby kiedy przestał istnieć ten system, przeciwko któremu twórcy kultury niezależnej jakoś tam działali, czy przeciwko, czy obok tego systemu, czy poza tym systemem, czy jakieś alternatywy wobec niego, to że z niej niewiele zostało. Jednak same nazwiska tych autorów, którzy wtedy publikowali, to zajmują trwałe miejsce w polskiej kulturze. No niemniej, jeśli chodzi na poziomie instytucjonalnym, no to rzeczywiście jest tak, że z tych pism kulturalnych, społeczno-kulturalnych, które wychodziły wtedy i były jakimiś ważnymi punktami odniesienia dla dyskusji o kulturze, no to przetrwały w zasadzie pismo Czas Kultury w Poznaniu. No i pisma o bardziej społeczno-politycznym charakterze, czy jak Przegląd Polityczny, czy historycznym jak Karta. Natomiast nie sądzę, żeby można to było dziedzictwo tak zbanalizować jako coś, co było no, ważne tylko wtedy jako forma oporu wobec komunizmu, a teraz już można o tym zapomnieć.
Ja myślę dokładnie to samo, co powiedział pan doktor Olaszek, że kultura niezależna była i formą oporu wobec władzy, i formą życia społecznego, i enklawą wolności. Najprościej pewnie wyjaśniłbym to w ten sposób, że poczęta jako forma oporu wobec władzy wytworzyła własne formy życia społecznego, rytuały, język, którym się posługiwano, a jednocześnie tym wszystkim, którzy uczestniczyli w kulturze niezależnej, przez sam ten fakt uczestnictwa dostarczała poczucia wolności. Więc to wydaje mi się tutaj rzeczą taką nierozdzielną. Druga sprawa to jest ta, że nie wiem, czy my słusznie obawiamy się, iż kultura niezależna lat drugiej połowy lat 70. i 80. ulega zbanalizowaniu bądź zapomnieniu. Pewnie jest tak, że patrzymy na nią częściej jako na pewien model kultury. Może dobrze by było, abyśmy tak właśnie patrzyli, jako pewien model kultury, który wytworzył własne reguły życia literackiego, własne tematy i problemy, które się podejmuje, własnych wybitnych autorów. I tej wybitności tym pisarzom, których nazwiska pojawiają się w świetnej książce profesora Bakuły, tej wielkości nikt im nie odbiera. Nie sądzę też, żeby było to jakieś zjawisko, o którym byśmy mogli mówić, że miało charakter jakby programowany, a więc że jakby narodziła się jako efekt jakichś takich planowanych działań co do jej kształtu. Podejrzewam, że była zjawiskiem, które rodząc się w różnych miejscach, w różnych miastach i w różnych środowiskach, gdzieś w którymś momencie zaczęła jakby kształtować się w taki, a nie inny sposób.
Ja bym, jeśli można, słów tutaj dopowiedział, bo chciałbym zwrócić uwagę na to, że warto unikać opozycji, to znaczy świat oficjalny, polityczny, komunistyczny i kultura niezależna, powiem, w Polsce wtedy było kilka przestrzeni kulturowych, które się jakoś tam ze sobą zazębiały, ale też wykluczały, to znaczy myślę o bardzo silnej kulturze młodzieżowej, której symbolem jest Jarocin, chociażby tak, która wykluczała zarówno komunizm, jak i tych opozycjonistów, Solidarności i tak dalej. I jakby tworzyły się, istniały osobne jednak przestrzenie też, których powstawały jakieś wartości dla ważnych, dla różnych grup bardzo ważne. Jeśli chodzi o naszą, tak powiedzmy sobie, tą kulturę niezależną, która miała charakter bardziej polityczny, tak, niż czysto obyczajowy, to trzeba powiedzieć, że też ona nie była jednością, tylko dzieliła się na jakieś obszary, jakieś poziomy, powiedzmy sobie, znałem ludzi, no jako uczestnik tego wydarzenia mogę powiedzieć, że jednak żyliśmy w pewnej podwójności, czyli schizofrenii po pierwsze, tak? Czyli pracowaliśmy na państwowych etatach, jeszcze wtedy ta prywatność gospodarcza nie była tak rozwinięta. A gdzieś potem, po tym wszystkim szło się do tej przestrzeni, która była jakoś oazą względnej wolności, czy działania, czy myślenia. I też nie było to tak jednoznaczne. Znałem ludzi, którzy w domach telewizor był zaklejony paskami po prostu, jako z tym. Tak? Tego się nie ogląda, tego się nie widzi. Czytano więc tylko i wyłącznie literaturę niezależną. Były takie środowiska. Nie czytano gazet czy literatury wydawanej oficjalnie, choć tam pojawiały się niekiedy wcześniej zakazane rzeczy. Słuchano radia zagranicznego tylko, prawda? Plus ewentualnie. I to oznaczało, że jakaś duża grupa ludzi, czy względnie duża, jest wyłączona z takiego uczestnika, aktywnego uczestniczenia w działaniach poza czysto zawodowych, tak? W rzeczywistości społecznej, która była zarazem rzeczywistością polityczną, a jest zaangażowana w swoje. Ja pamiętam moją własną jakby rzeczywistość, prawda? W której praca była ważna, ale nie była najważniejsza. Najważniejsze było drukowanie, ekscytacja niesłychanie trudnym pokażem, czytanie tekstów, przekazywanie. To był rzeczywiście drugi obszar życia, jako forma myślenia też dla wielu ludzi, jako forma oporu jak najbardziej. Tak? Chociaż sam znam ludzi osobiście z kręgów bliskich władzy, którzy namiętnie czytywali drugi obieg i literaturę migracyjną. Zatem o nazwiskach nie będę mówił. Zatem istniało jakieś przenikanie się też. Tak? Nie działały absolutnie izolowaną od siebie, to było niemożliwe zresztą z różnych powodów. Nie mówię już o tym, że namiętnymi czytelnikami, najprawdopodobniej zresztą literatury drugoobiegowej, emigracyjnej byli funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, no ale i to nie zawsze tylko i wyłącznie służby zawodowe, tak? Więc to możemy założyć, że jednak ta rzeczywistość była bogatsza.
Ja jeśli mogę tutaj dopowiedzieć jedno zdanie. Wydaje mi się, że warto też o tym pamiętać, że jak mówimy o kulturze niezależnej, to jakby najczęściej myślimy przede wszystkim o literaturze, czy dziennikarstwie, czy krytyce literackiej i jakby tym dziedziną kultury było stosunkowo łatwo funkcjonować w podziemiu, relatywnie łatwo oczywiście, natomiast trzeba pamiętać, że były takie dziedziny kultury, które właściwie tak całkowicie w podziemiu to funkcjonować by nie mogły. No, film fabularny chociażby był czymś takim, że on no, w zasadzie poza oficjalnym obiegiem no, to bardzo, bardzo trudno byłoby zrealizować. I to nie znaczy, że on się jakby był w opozycji wobec kultury niezależnej. Przeciwnie, jeśli popatrzymy na nagrody, które przyznawał Komitet Kultury Niezależnej, no to tam filmy dostawały te filmy z oficjalnego obiegu. Fakt, że często były to filmy, jak nie wiem, Przesłuchanie, czy Przypadek, które były tak zwanymi pułkownikami, tak? I przez pewien czas nie mogły się pojawiać, więc dla każdej dziedziny kultury te zasady funkcjonowania były trochę inne i mam wrażenie, że ci ludzie związani z podziemnym ruchem właśnie kultury niezależnej rozumieli to, że inne są jakby jakieś oczekiwania, czy jakieś takie kodeksy zachowań, kodeksy postaw wobec, nie wiem, twórców sztuki abstrakcyjnej, a inne wobec muzyków, inne wobec filmowców, inne wobec literatów.
Przykład filmu wydaje mi się o tyle ciekawy, że pokazuje, iż praktyki, działania i poetyki, które pozwalały omijać ograniczenia cenzury albo porozumiewać się z widzem bądź czytelnikiem ponad głową cenzora, funkcjonowały dużo wcześniej i takie poszukiwanie czy praktykowanie mniej lub bardziej rozbudowanej niezależności było właściwością sporego obszaru kultury także wcześniejszej. I to, że filmowcy musieli właściwie z konieczności działać, nazwijmy to tak, w obiegu oficjalnym, pokazuje, dowodzi tego, że oni już wcześniej posiadali pewne, jakby to powiedzieć, przepraktykowane i przećwiczone metody mówienia, porozumiewania się z widzem i z czytelnikiem. W książce omawiany jest chociażby film Wszystko na sprzedaż Andrzeja Wajdy z 1969 roku, a więc jakby z okresu, kiedy jeszcze nie funkcjonowała kultura niezależna w takim kształcie, jakim znamy, jakim powstała po roku 76. Dodałbym, że to jest dla mnie jedna z dużych wartości tej książki, iż pokazuje, że kultura niezależna nie jest, nie była zjawiskiem, które pojawiło się z nagła i od razu w gotowym kształcie, tylko że ono miało swoje antecedencje, procesy, zjawiska, osoby, które działały wcześniej i nie tylko dotyczy to pokłosia marca 68 roku, ale co mnie szczególnie cieszy, autor, profesor Bakuła, często zauważa nawiązania i kontynuację do procesów i zjawisk, które kształtowały się już w 56 roku. Też warto jakby widzieć, tak, ten mechanizm pewnej ciągłości czy kontynuacji.
Warto zwłaszcza młodszym słuchaczom uświadomić, że to, co nazywamy okresem kultury niezależnej, to w zasadzie można ten okres podzielić na takie trzy podokresy, czyli okres od roku 76 do 80, gdzie się pojawiają pierwsze niezależne pisma, które są wynikiem niezgody na działania z cenzury. Tutaj mamy czasopismo Zapis, nazwa pochodzi, tytuł pochodzi od zapisów cenzury. Potem mamy okres Solidarności, czyli 1980-81, gdzie w zasadzie no, kultura niezależna, ona również zdominowała ten oficjalny obieg. No i mamy okres stanu wojennego, czyli od roku 81 no, aż do roku 89, gdzie się kształtuje, można powiedzieć, taka świadomość twórców kultury niezależnej i tu można, była właśnie też o tym mowa, że wtedy się ukształtowały takie jakby trzy kręgi. Krąg kultury emigracyjnej, krąg kultury niezależnej i krąg kultury krajowej, ale zależnej czy podlegającej cenzurze. I tutaj właśnie jest problem, czy można mówić o przenikaniu się tych kręgów, czy o takiej izolacji. Wydaje się, że tutaj to co doktor Olaszek powiedział, że przynajmniej działania Komitetu Kultury Niezależnej, one miały na celu przemamywanie tych dwóch kręgów, tak? Łączenia i kultury nieoficjalnej i tej oficjalnej poprzez przyznawanie nagród no, tym dziełom, nie tylko zresztą filmowym, ale również z zakresu literatury, które powstawały w obiegu oficjalnym i były cenne z jakiegoś powodu. Czyli tutaj to zjawisko jest na pewno szersze i to też przebiegało to na pewno w różny sposób, w przypadku różnych dziedzin kultury, bo jak mamy na przykład malarstwo czy rzeźbę, no to trudno robić wystawy malarstwa no, w podziemiu, chociaż się powiedzmy tego typu przypadki też zdarzały, że wystawy były organizowane w mieszkaniach prywatnych, tak? Ale generalnie tutaj temu służyła przestrzeń kościelna i na przykład Komitet Kultury Niezależnej nagrodził w pewnym roku tygodnie kultury chrześcijańskiej, gdzie to była taka forma właśnie taka między tą sferą oficjalną, a tą nieoficjalną. Wróćmy może jednak do literatury niezależnej, która pełniła, no bo nie było jakby innej też możliwości wyboru, pełniła głównie taką funkcję diagnostyczną, tak? I ona na przykład opisywała przede wszystkim ten świat zniewolony. Tutaj autor książki, profesor Bakuła, przede wszystkim koncentruje się na literaturze łagrowej i jeszcze w ujęciu ukraińskim, tak? I pytanie, no sprawdzałem, nazwisko Gustawa Herlinga Gruzińskiego pojawia się, ale rzadka, tak? I teraz pytanie jest takie, co zadecydowało o takim wyborze? Dlaczego literatura ukraińska łagrowa, a nie rosyjska, a nie polska?
No to dosyć trudno na to odpowiedzieć i w krótkiej wypowiedzi. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że na temat literatury rosyjskiego samizdatu i w Polsce, i za granicą powstało dużo opracowań. Ja byłbym troszkę jakby zdany na te opracowania. W Poznaniu świetna praca dr Moniki Wójciak, chociażby o rosyjskim samizdacie, która się ukazała przed tą książką. Tutaj to jest pierwsza przyczyna. Ja oczywiście nie literatury, bo i w spisie lektur, w spisie bibliograficznym i w odniesieniach jest tego dużo. Tym niemniej jednak ja próbowałem jakby zobaczyć ten problem poprzez pewną wspólnotę środkowoeuropejską właśnie bardziej, tak, niż tą wschodnioeuropejską, czyli pokazać na, wskazać na nazwiska czy zdarzenia, które w perspektywie ogólnej one znikają. Właśnie wszystko przytłacza rosyjski problem, rosyjskie doświadczenia. I Czesi, i Słowacy, i Polacy, Ukraińcy mają podobne, więc tutaj nie należało być może wspólnotę cierpienia ją poszerzyć poniekąd. To jest dosyć istotne. Rzecz jasna, to są problemy z punktu widzenia autora książki, nie właściwie marginalne, ponieważ one mają jakby tylko pokazywać konteksty, a nie są przedmiotem analizy. A jeśli chodzi o emigrację, to możemy tutaj zacząć debatę, która mogłaby trwać właściwie godzinami. To doświadczenie łagrowe, które przekazuje się, współistnieje w tej książce także z innymi, tak? Czyli z rosyjskim, ale nie tylko Herling Grudziński jest autorem pracy. Pojawiają się inni autorzy i to też, którzy znacząco wpływają na sposób myślenia w drugim obiegu. Chociaż rzecz jasna, inny świat jest tutaj pracą fundamentalną, można powiedzieć, konkurującą z opracowaniami rosyjskimi, ale bardzo znaną. No i te teksty dysydentów ukraińskich, czeskich czy słowackich. Uznałem, że warto o nich wspomnieć.
Jeśli można, to tak, ja bym się tu włączył do tego wątku rozmowy taką mianowicie uwagą, że wydaje mi się, że to był bardzo dobry pomysł autora, iżby zestawiać doświadczenia polskiej kultury niezależnej z doświadczeniami kultury niezależnej w Czechach, w Czechosłowacji chciałem powiedzieć, ale bardziej w Czechach czy na Ukrainie. Wydaje mi się, że to jest jeden z ciekawszych wątków, jakie dałoby się dzisiaj rozwinąć w odniesieniu do kultury niezależnej, to znaczy takie spojrzenie na nią, które jakby wykracza poza taki krajowy partykularz, tak? I która zaczyna widzieć je w większym uwikłaniu, szukając paraleli, podobieństw, analogii i różnic. To trochę przypomina, myślę, że to jest ten kierunek, ten sposób patrzenia na kulturę czy historię, którą wyznaczają te propozycje badań transnarodowych w historiografii, a więc takich, które przekraczają właśnie granice pojedynczych państw. To jest jedna z tych spraw, które wydają mi się w tej chwili bardzo ciekawe w odniesieniu do kultury niezależnej. I ten wątek rosyjski pewnie mieściłby się tu jako jeden z możliwych wątków, ale też myślę, że jako jeden z wielu wyłącznie, natomiast nie w jakiejś takiej pozycji dominującej.
Wpadłem w słowo ad vocem trochę. Uważam, że w ogóle jest do napisania jeszcze cały czas historia ruchów dysydenckich i opozycyjnych i kultur niezależnych w całym tym obszarze zdominowanym przez totalitaryzm. I do tego się wiele środowisk przygotowuje, ale to jest gigantyczne zadanie. Tak? I jakby w mojej książce chciałem taki malutki teczek w tej sprawie tylko dodać. Właśnie jak tu słusznie powiedziano, nie zostawać polskiej kultury niezależnej samej. Tak? Pokazać ją w jakimś kontekście, który także ją kształtował, bo przecież tę kulturę przenikały wieści ze wschodu, z południa. Tacy byli ogromnie wrażliwi na to, o czym świadczy ilość przykładów. Literatury nie tylko rosyjskiej, ale właśnie ukraińskiej, czeskiej, no zwłaszcza czeskiej. Tak? Bo tamten samizdat był bardzo, bardzo sami do literatury. I ta wrażliwość polskiego brudnego obiegu na te sprawy nie może też być niezauważona.
Tak, tutaj trzeba byłoby jeszcze dodać przypadek węgierski czy rumuński.
Oczywiście. No,
są określone niestety bariery językowe. W jakim stopniu kultura niezależna, czy właściwie literatura niezależna, bo się ograniczamy tylko do tej dziedziny kultury, jest, czy była kontynuacją wielkich tradycji literatury polskiej? Jak można byłoby tu ocenić ten dorobek intelektualny literatury niezależnej, tak? Czyli na ile ją można ujmować z takiej perspektywy transnarodowej, a na ile właśnie osadzić w historii literatury polskiej?
No niewątpliwie polska literatura niezależna była, jakby próbowała bardzo silnie aktualizować różne tradycje niepodległościowe w różnych wariantach, ale także takie niezależne intelektualnie. Przy czym ta literatura była bardzo silnie z jednej strony związana z rzeczywistością, co jest cechą polskiej literatury w ogóle, tak? Rzeczywistością społeczną, która przechodzi rozmaite perturbacje, transformacje i gnie się pod ciężarem rozmaitych ciał. Z drugiej strony istniała wysoka świadomość, zwłaszcza w tekstach naukowych i publicystycznych, funkcjonowania tradycji romantycznej czy pozytywistycznej, ale bardziej romantycznej, przetworzonej, rzecz jasna, już w historii, do której trzeba nawiązywać, uspółcześniając ją oczywiście, tak? Czyli aktualizując, przekładając na język współczesny i na czasy, gesty, sytuacje ówczesne, czyli lat 80., 70. i 80. O tym przekonuje nie tylko literatura piękna, ale także publicystyka. Wydaje się, że publicystyka literacka, zwłaszcza prace wybitnych krytyków literatury, Andrzeja Kijowskiego chociażby, Tomasza Burka, Stanisława Barańczaka, są wskazówką, no właśnie, by podążać drogą jakby historyczną. No, Jacka Cznadla, który są wspaniałe rzeczy, czy Jarosława Marka Rymkiewicza. To są autorzy, którzy próbowali jakby zrewitalizować i na nowo pokazać istnienie tradycji romantycznej, zachowań romantycznych różnego rodzaju w aktualnej rzeczywistości politycznej, kulturalnej, mentalnej, tak, psychologicznej, która zaistniała w rzeczywistości stanu wojennego. Literatura nie była jakąś wyspą istniejącą poza doświadczeniem społecznym. O tym świadczy o tym na przykład ogromna popularność różnego rodzaju form dzienników, jakichś paraesejów czy zapisków różnego rodzaju, które istniały oddzielnie, albo były włączone do utworów literackich na zasadzie, że autor jednak ma bardzo ścisły kontakt z rzeczywistością, tak, wiąże się z nią jakoś i reaguje na nią. Widać to w powieściach Jacka Bocheńskiego chociażby, Bogusławy Latawiec, w poezjach, kiedy poezja była najbardziej otwartą dziedziną, w której ta rejestracja zachowań wynikających z tradycji i konfrontacji tradycji ze współczesnością była najbardziej wyraźna. Wspomnę chociażby ogromnie popularne w stanie wojennym wiersze Tomasza Jastruna, gdzie ta przestrzeń akurat jest przez autora bardzo wyraźnie zagospodarowana. Więc to nie można powiedzieć, że literatura niezależna tworzyła się tylko z jakichś osobnych, własnych inspiracji. Przeciwnie, ona cała jest właściwie w tradycji.
Ta tradycja wydaje się tutaj niezwykle kluczowa. Do tego, co mówił profesor Bakuła, dodałbym to, czy uzupełnił to, że przywoływanie tradycji wydaje mi się i rozważanie, już wiem, co chciałem powiedzieć, że książka przekonuje, iż tak naprawdę w wielu wypadkach moglibyśmy myśleć, a przynajmniej nie jest to myśl, którą należałoby odrzucać w sposób bardzo zdecydowany, iż drugoobiegowa publicystyka, w której podejmowało się niezwykle ważne tematy dotyczące kultury, historii, powinności, tożsamości zbiorowej, że ona tworzy niezwykle jakby wysoki pułap takiej powagi i ważności podejmowanych spraw. Że być może jest nawet tak, iż niektóre z tych dyskusji, które odbywały się w drugim obiegu, swoją rangą, znaczeniem i oddziaływaniem bywały większe, silniejsze niż dzieła literackie. Ale też jakby istotną treścią tych dyskusji były dyskusje dotyczące tradycji, dziedzictwa i naszego współczesnego do nich stosunku. Ale też z drugiej strony wiem, że istnieją mi takie hipotezy, iż to, co na początku lat 90. ogłosiła Maria Janion, mówiąc o zmierzchu paradygmatu romantycznego, zdaniem niektórych, pisze o tym m.in. Teresa Wallas, dokonało się już wcześniej, iż że w latach 60. czy 70. tradycja romantyczna była pewnym gotowym wzorem, do którego można się było odnieść i który można było zastosować. Warto by było prześledzić te dyskusje, te teksty drugoobiegowe, które próbują tę tradycję romantyczną w jakiś sposób nicować, mocno z nią dyskutować, w jakiejś tam formie nawet odrzucać. Spojrzawszy na rzecz jeszcze szerzej, mam wrażenie, zauważymy, że kształtując tak, a nie inaczej warunki życia literackiego, wyobrażenie twórczości, powinności pisarza, kultura niezależna jakby stanowi taki bardzo wyraźny przykład zjawiska, które historycy kultury i literatury nazywają wysokim modernizmem. To znaczy takim zjawiskiem życia literackiego, kultury literackiej, która ukształtowała się już od okresu oświecenia i która właśnie polega na takim definiowaniu jak miejsca pisarzy czy twórców w ogóle w życiu zbiorowym, które daje im i wysoki prestiż, i wysoką odpowiedzialność. Tak to najkrócej mówiąc, to ujął.
Nie śmiałbym się wypowiadać jakoś na temat tradycji literackich w gronie dwóch profesorów literaturoznawstwa, samemu będąc historykiem, ale przypomniało mi się tutaj, gdy słuchałem tego, co mówił profesor Galant, a propos właśnie jakiegoś odniesienia się do tradycji romantycznej, książka, która co prawda no nie zdążyła się ukazać jakby w ruchu kultury niezależnej, ale niewątpliwie z niej wyrosła. To znaczy książka Jana Walca, no człowieka, który był bardzo mocno związany z kulturą niezależną, architekt Arki, o Adamie Mickiewiczu, która była taką zupełną próbą odczytania Mickiewicza na nowo i taką kompletną polemiką z interpretowaniem Adama Mickiewicza. Poniekąd on pokazywał, że Adam Mickiewicz znaczną część swojego dorobku nie napisał nie właśnie w takim jakby romantycznym odruchu, tylko Waltz widział w nim, w Mickiewiczu, zimnego polityka. Co jakby pokazuje, mówię o tym przede wszystkim dlatego, że to pokazuje, jak istotnym punktem odniesienia była właśnie ta literatura XIX-wieczna dla kogoś takiego jak Jan Waltz, który wcześniej pisał o Tadeuszu Konwickim, więc czymś bardzo, bardzo współczesnym, a później postanowił zająć się Mickiewiczem.
Widziana jakby en bloc, kultura niezależna, wydaje się bardziej dziedzicem takiego właśnie dosyć także tradycyjnego jakby wzorca romantycznego związanego z tradycją martyrologiczną i tyrtejską, niż miałaby wyrastać z takich działań, które także są wpisane we wzorzec romantyczny, czyli takiego trochę takiej postawy buntowniczej, a czasami nawet właśnie antytradycjonalnej. Przypomina mi się taka wczesna książka Stanisława Barańczaka, Nieufni i zadufani, która była próbą rozprawy ze starszymi kolegami po poetyckim piórze. Ale tam właśnie Barańczak, jakby postulując nowe otwarcie, jeśli tak można powiedzieć, w poezji, konieczność jakby zajęcia innej postawy wobec rzeczywistości, ewidentnie sam siebie lokował po stronie jakichś takich wzorców i tradycji romantycznych właśnie.
Dziękuję bardzo. Niewątpliwie improwizacja wymaga organizacji. Co wiemy o infrastrukturze ruchu wydawniczego, ruchu niezależnego? Ile działało wtedy czasopism? Ile osób było w to zaangażowanych? W jaki sposób te badania nad kulturą niezależną są prowadzone i jaki jest ich stopień zaawansowania?
Oczywiście w przypadku czegoś takiego jak konspiracja bardzo trudno o liczby, bo jakby w naturalny sposób, zwłaszcza dotyczące właśnie infrastruktury, ludzi, którzy to tworzyli, bo oczywiście im wszystkim zależało na tym, żeby śladów po tym zostało jak najmniej. Tutaj, no jeśli chodzi o liczby czasopism, no to mamy te dane. No z tym, że wiem, ile ukazywało się czasopism w ogóle, to jest liczba, poza cenzurą, to jest liczba ogromna, bo to jest ponad 5,5 tysiąca tytułów. No niemniej oczywiście ogromna większość tych pism nie miała charakteru kulturalnego czy społeczno-kulturalnego. Ogromna część tych pism miała charakter związkowy czy polityczny. Liczbę tych pism społeczno-kulturalnych, myślę, w Polsce, oczywiście zależnie od kryteriów, można przyjąć, że było ich, myślę, pewnie zebrałoby się tych tytułów 100, chociaż no oczywiście to zależy, bo w pismach zależy to od definicji. No, cała ta infrastruktura opierała się na aktywności no dosyć dużej liczby ludzi. O tych ludziach sporo wiemy. Tutaj są prowadzone już od dosyć długiego czasu badania. Był taki projekt Niezależni dla Kultury 76-89, gdzie możemy do dzisiaj w internecie znaleźć takie krótkie notki o zaangażowaniu bardzo wielu osób. To nie tylko tych znanych nazwisk, tak? Nie tylko jakby tych autorów, których nazwiska były na pierwszych stronach zapisu, no ale też właśnie ludzi, którzy działali na zapleczu, nie wiem, robili rzeczy, które no były, czy też są bardzo niewdzięczne, związane z cięciem tych czasopism, składaniem ich. Ten projekt Niezależny dla Kultury przynosi dużo informacji na ten temat. Dużo informacji na ten temat przynosi też Encyklopedia Solidarności, która jakby nosi nazwę Encyklopedia Solidarności, ale ona się odnosi nie tylko do związku zawodowego, ale do tego całego ruchu Solidarność, którego kultura niezależna, niezależnie od jakby różnych niuansów, była na pewno częścią. I tutaj możemy się zapoznać z biogramami tych osób. No, cała ta infrastruktura jakby była trochę odrębnym fenomenem, tak? To znaczy jakby jedną rzeczą są te dzieła, które powstawały w drugim obiegu, a drugą jest cały ten ogromny mechanizm, który sprawiał, że poza cenzurą to, co ktoś napisał i przekazał do wydawcy, trafiało w tych setkach, ale często też tysiącach egzemplarzy do odbiorców. Na ten temat prowadzone są badania. Natomiast takim tematem, który jest najtrudniejszym do zbadania, jest recepcja tych dzieł. Jakby to właśnie to ostatnie ogniwo. I tutaj na pewno to pole pozostaje otwarte w największym stopniu.
Tak, dziękuję bardzo. No, ja sam pamiętam, że byłem i kolporterem, i też osobą, która nabywała czasopisma i książki, no ale też nie wszystkie te książki, które kupiłem, przeczytałem, muszę się przyznać. Leżą one jeszcze gdzieś tam u mnie w piwnicy i jak będę miał wolny czas, to je przeczytam. No, wynikało to z tego, że jakby akt kupna literatury niezależnej czy podziemnej, no był też takim dowodem czy aktem oporu, tak? I już się coś kupiło i gdzieś tam się o to odłożyło na półkę i niekoniecznie się z tym zapoznało. No i to fakt jest, że ta recepcja, no to jest właściwie odrębny problem badawczy, tak? Pomijając tą infrastrukturę.
Z recepcją zawsze będzie problem. On wynika częściowo z samego charakteru drugiego obiegu, w którym ta informacja zwrotna, jeśli tak to można ująć, świadectwo lektury, opinia na temat lektury dociera, czy jest możliwa do publikowania w dużo słabszym zakresie, tak, czy w dużo mniejszym zakresie. Wydaje mi się, że to jest tak, że pewnie ta praca dokumentacyjna gdzieś w którymś momencie się skończy w chwili, w której uda się udokumentować wszystko, ale też pewnie jakby poza obszarem jakby takiej dokumentacji pozostają bardzo często indywidualne, jednostkowe zbiory. Pamiętam opowieść jednej ze studentek, która zastanawiała się, co zrobić, bo okazało się, to kilka lat temu się zastanawiała nad tym, co zrobić, bo okazało się, że wujek w Tapczanie przechowuje jeszcze oczywiście pokaźne zbiory publikacji drugoobiegowych. Podejrzewam, że takich Pawlaczy czy Tapczanów, gdzie ludzie trzymają te rzeczy sprzed lat jako cenną pamiątkę dawnych czasów, pewnie jeszcze będzie bardzo wiele, ale też jakby no, to tylko będzie służyło uzupełnianiu bibliografii tych, które już w jakiś sposób są, tak, których zręby istnieją w sposób taki, wydaje się, stabilny.
Ja bym powiedział w ten sposób, że i porównawczo najpierw, jakby spróbował to ująć, ponieważ mam doświadczenia z rozmaitych kwerend w bibliotekach Słowacji czy na Ukrainie i tam w zasadzie te wydawnictwa, pewne drugoobiegowe, powiedzmy sobie tak, użyjmy takiego ogólnego terminu, są dosyć nieliczne. Tam kilkadziesiąt egzemplarzy ręcznie wykonanych. Ja widzę taką sytuację w książce, w której na pytanie o pewien tytuł czeskiego autora właściciel biblioteki pada: tak, mam wszystkie 24 egzemplarze. I jakby znał środowisko odbiorców, umiał do nich dotrzeć i potem odebrał to wszystko, umieścił w swojej bibliotece jako kolekcję. Ale to jest w Polsce nie do pomyślenia, prawda? Wydawanie na takim poziomie dościowym czegokolwiek nie opłacało się. Zbyt wielkie ryzyko, zbyt duże koszty, zbyt duże zaangażowanie wielu ludzi, bardzo wielu ludzi, bo ja tu właśnie doktor Łaczek wspominał o tej machinie. A więc tutaj wydawano już w ilościach dosyć sporych, prawda? No, niektórzy wydawali 100 egzemplarzy jakiegoś numeru czasopisma bądź tytułu książki, ale były, znam takie tytuły, które czuły, jak to się mówi potocznie, po 5000, prawda? Więc o gigantyczny zupełnie wagon papieru trzeba było mieć, żeby to wydrukować, gdzie to mieścić, więc potem to się gdzieś tam rozchodzi. Sama recepcja oczywiście jest recepcją też wieloaspektową, ponieważ mamy recepcję specjalistów, czyli krytykę literacką, która jednak w drugim obiegu istniała i całkiem sprawnie w prawie 100, no, moim zdaniem 80 czasopismach literackich sobie dawała radę z dorobkiem nie tylko polskich autorów, ale także i przekładami, których było coraz więcej, więcej. One były bardzo atrakcyjne dla polskiego odbiorcy. Ale jeżeli sobie wyobrazimy, że dla drugiego obiegu pracowało kilkanaście w najlepszym to i tworzyli naturalną bazę odbiorczą. Tak? Czasami było nawet tak, że drugi obiekt żywił się drugim obiegiem, to znaczy znikały te książki właśnie w rękach producentów, bliskich im znajomych, rodzinach i one nie wychodziły w jakieś takie dalekie przestrzenie. Na pewno to nie zalegało. Dzisiejszy fenomen zalegania w powlaczach tej literatury to wynika z nadmiaru księgarskiego, jaki mamy, ale także z szacunku, tak, tego się nie wyrzuca. Właśnie to jest ważne, że jednak ci, którzy tę literaturę zbierają, szanują ją, chociaż ona znika nam, prawda? Znika w sensie fizycznym. Słaby papier, słaba farba, coraz gorzej się czyta te teksty. Także profesor Brzeszczyn powinien jak najszybciej powiedzieć, znikną wreszcie kiedyś, chyba że pójdzie do księgarni i kupi nowe wydanie. Ja jednak lubię te drugie obiegi. Więc tych, można powiedzieć, obiegów odbiorczych było kilka co najmniej. Tak? Więc był obieg profesjonalny, był obieg ten jakby producencki, tak zwany, był niemały. Książki trafiały do rąk tych, którzy bezpośrednio je dystrybuowali, sprzedawali, kupowali, była to jednak jakaś grupa zaufanych ludzi, a potem oni szły dalej, coraz dalej, coraz dalej i właściwie nie sposób poza krytyką literacką ocenić skali recepcji. Co ludzie o tym myśleli, tak? Bo to już jest najtrudniej do zbadania. Badacz literatury, jeżeli zajmuje się czasopismami z tymi drugiego obiegu, to ma w pamięci krytykę literacką, ponieważ tam pisali najwybitniejsi krytycy ówczesnej doby, przynajmniej jedni z najwybitniejszych. Tam były wizje krytyczno-literackie, tam były spory bardzo wyraziste, spory dotyczące wartości literackiej, jakiej wartości, jakiej idowy, tak? Tego jak się do tej rzeczywistości w ogóle odnosić i tej krajowej, i jakby w sensie ogólniejszym, więc krytyka literacka miała pewien aspekt również polityczny w tym wszystkim. To jest jeszcze ciągle mniej zbadany obszar, żeby powiedzieć, istnienia myśli, tak? Aczkolwiek ja się starałem do tego nawiązywać. Tyle, na ile mogłem. Jest pewien problem, mianowicie jednak z takim otwartym dostępem, mimo zdigitalizowania wielu zbiorów, z otwartym dostępem do niekiedy bardzo cennych i unikalnych wydawnictw, numerów czasopism, przede wszystkim.
Tak, dziękuję bardzo. I na zakończenie jeszcze właściwie jedno pytanie połączone z taką refleksją, mianowicie co pozostało z literatury niezależnej dzisiaj i dlaczego ją warto badać?
Po pierwsze, pewnie zostało pewne doświadczenie społeczne, pewność, że nawet w bardzo niesprzyjających warunkach się da pewne rzeczy osiągnąć i robić. Z punktu widzenia literatury powiedziałbym, że zostali autorzy i książki. I to są ci autorzy i te książki, o których mowa jest w publikacji, o której dzisiaj rozmawiamy. I zapewne moglibyśmy zadać sobie pytanie o arcydzieła drugiego obiegu bez jakby poczucia, że tworzymy osobną kategorię dla jakiegoś osobnego zjawiska, tylko po prostu mówimy o dziełach wybitnych. I pewnie nierzeczywistość Brandysa, czy na przykład mała apokalipsa Konwickiego ewidentnie winny być brane pod uwagę. Ja pewnie dołożyłbym do tej listy, co prawda wydanego w Berlinie, a nie w Polsce i krążącego w bardzo nielicznych egzemplarzach po kraju. Jak to gdzieś ktoś napisał żartobliwie, że w całej południowej Polsce były 3 egzemplarze. Chodzi mi o Wolną Trybunę Chrystiana Skrzypożka, która wydaje mi się książką niezwykłą, wybitną, a jednocześnie jakoś tak trochę zapomnianą. I nie zmienił tego fakt również, że oczywiście już po roku 90 wydano ją w twardej obwolucie i tak dalej, ze wszystkimi szykanami. Więc wydaje mi się, że tak, że zostają tutaj pojedyncze, poszczególne dzieła, plus to, o czym mówiłem wcześniej, to znaczy dyskusje, jakby dyskusje, których i temat był niezwykle dla nas jako zbiorowości ważny, jak również temperatura tych dyskusji. Mam wrażenie czasami, że istotną cechą jakby drugiego obiegu była taka kultura debaty, jeśli to tak można powiedzieć. I to jest taka wartość, która wydaje mi się bardzo ważna i istotna.
Doktor Jan Olaszek.
No, myślę, że jakby w humanistyce zawsze jest tak, że jak ktoś coś bada, to jest przekonany, że warto to badać, dlatego że jest to po prostu ciekawe i często trudno to w inny sposób uzasadnić. No tutaj niewątpliwie same te nazwiska, które się pojawiają, no świadczą o tym, że nie sposób tego pominąć, no bo jak pisać o Tadeuszu Konwickim, pomijając kilkanaście lat jego twórczości. Natomiast no, wydaje mi się, że warto to badać, ponieważ jeśli patrzymy, ja akurat jako historyk może spojrzę na ten temat związków literatury z historią, jeśli patrzymy na to, jakie tematy dzisiaj budzą emocje, są w dyskursie historycznym, nie wiem, dotyczące związków intelektualistów z komunizmem. No niedawno dyskutowana jest głośno książka Artura Domosławskiego o Zygmuncie Baumanie, no to siłą rzeczy szukając dyskusji na ten temat, no musimy, nie wiem, sięgnąć do tych dyskusji, debat o hańbie domowej, Trznadla, całego sporu Miłosza z Herbertem, żeby to wszystko zrozumieć, czy tekstu trup, o kościotrupie w szafie Herlinga Grudzińskiego. Tak samo jeśli chodzi o stosunki polsko-żydowskie, tu profesor Bakuła pisze o tym w książce, no właśnie pokazując jakieś kontinuum między takimi utworami jak Początek czy Sublokatorka Hanny Kral, a tymi debatami, które mieliśmy po 2000 roku przy książce Jana Tomasza Grossa. To właśnie w drugim obiegu zaczynały się te debaty. Oczywiście o pewnych rzeczach wtedy nie pisano, bo nie było wiadomo, ale trudno tutaj nie sięgać do tamtych czasów, jeśli chce się zrozumieć, kiedy jakaś się debata naprawdę rozpoczęła. Podobnie jest zresztą w ogóle w historiografii. Cała szkoła historiografii krytycznej dziejów najnowszych Polski to jest właśnie drugi obieg wydawniczy, Krystyna Kersten, Andrzej Paczkowski i tak dalej. I myślę, że w różnych debatach literackich jest podobnie, więc warto to badać nie tylko dlatego, że jest ciekawe same w sobie, ale też jest niezbędne do zrozumienia późniejszych zjawisk.
Tak, dziękuję bardzo. I na zakończenie prosimy autora, by się wytłumaczył, dlaczego tą książkę napisał.
Ja ją napisałem dlatego, żeby, ponieważ chciałem zobaczyć kilka kwestii. Podszedł wyraźnie we własnym doświadczeniu naukowym i biograficznym. I niewątpliwie ona mi pomogła parę rzeczy zrozumieć, tak w sferze wyboru własnym. Ale zacząłbym od tego pytania, co zostało nam z drugiego obiegu, a do Liotu to pytanie bym odwrócił. A co nam zostało z historii po literaturze w 1945 roku? Jakie nazwiska, jakie teksty, które ukazały się w PRL, w obiegu cenzurowanym dzisiaj czytamy? Czym się zajmuje historyk literatury? I jak on ma do tego podejść? Liberalny historyk literatury powie, biorę wszystko, tak badam, tak jak... Ale przecież nie może zapomnieć, że cała ta literatura podlegała kryterium politycznym. Ona była jednak, niezależnie od wysiłków autorów, które były niekiedy gigantyczne, jednak produktem cenzury. Tak? I wiecie, to badamy. Literatura w biegu, czy literatura niezależna, kształtuje się, wygląda zupełnie inaczej. No, oczywiście cenzura istnieje, czy autocenzura, czy też jakaś taka cenzura wojskowa, ale faktycznie wszystko, cały ten drobek to jest jakiś ogromny zbiór tekstów, które nie podlegają represji politycznej. Przynajmniej w bardzo minimalnym stopniu. A więc jakby jest to ten efekt pracy twórczej, do której tęskni historyk literatury, tak? Którym my, historycy polskiej literatury powojennej, bo właśnie mamy mało do czynienia, jeżeli zajmujemy się badaniami literatury cenzurowanej. A więc mamy, miałem wybór, czym się zajmować. Ja sobie powiedziałem kiedyś, że ja literaturą cenzurowaną nie będę się zajmował, jeżeli nie będę wiedział, jakie były kryteria cenzurowania. Nie ma żadnego sensu. Zostaje nam jest właściwie literatura drugiego obiegu, powie radykalista z drugiej strony, prawda, który w imieniu Herberta, Morańczaka oczywiście, no dziesiątków ludzi, którzy Konwickiego, rzecz jasna, i tak dalej, dziesiątków pisarzy, którzy w pewnym momencie urwali się z tej smyczy cenzorskiej i pokazali no, bardziej autentyczną twarz. Czy to jest literatura lepsza od tej cenzurowanej? To jest kwestia też dyskusji, lepsza artystycznie. Tu się można spierać, albowiem czasami w tej literaturze cenzurowanej ukazały się dzieła bardzo wartościowe. Chodzi jednak o genezę tego zjawiska. To z czym mamy do czynienia? Literatury drugiego obiegu zostało czysto. Literatura autentyczna, którą warto badać. Może nie zawsze ona jest najwyższego lotu, ale ona jest jedyną po II wojnie światowej nieskażoną sferą twórczości i ekspresji literackiej. Resztę badamy, rzecz jasna, z pewnymi zastrzeżeniami, które bardzo ograniczają nam wiarę w wolność słowa literackiego. No stąd też na pytanie, co zostało z literatury PRL-u, bo każdy sobie musi powiedzieć, co wybiera z tej sfery cenzurowanej, co mu odpowiada i czy wierzy temu. Otóż ja właściwie coraz mniej wierzę. Bardziej wtajemniczam się w te rozmaite mechanizmy, a niezależnie od tego, jak dalece jestem krytyczny wobec artystycznej jakości literatury niezależnej, to wierzę jej dlatego, że to właśnie jest wolna. Jakie kryterium przyjąć, takie wyjściowe dla mnie? Może pisarz jednak dociera do czytelnika i że przedstawia mu do oceny dzieło nieskażone, żadną referencją zewnętrzną, żadnym filtrem, który byłby nałożony wbrew jego woli. Jeżeli jest inaczej, to oczywiście musimy nad tym się głębiej zastanowić. Stąd też bardziej bym się zastanawiał nad statusem literatury PRL, nad jej wartością, niż nad literaturą drugiego obiegu, którą cenię i która zresztą w ogromnej swojej masie wniknęła w organizm literatury polskiej ogólnie, rozumiany. Tak? I dzisiaj funkcjonują te dzieła nieraz. Także nie zauważamy, że to było wydane w drugim obiegu. Że to jest efekt właśnie tej wolnej woli twórczej, nieskazania się na kontrolę, wielostopniową kontrolę cenzorską. No i z tego też wyniknęła ta książka. Chciałem jakby jako zajmujący się literaturą polską XX wieku w obrębie literatury, która jest poniekąd także moim doświadczeniem życiowym, generacyjnym, w obrębie literatury wolnej. I życzyłbym tego każdemu, żeby takie doświadczenie, takiego doświadczenia mógł zawrzeć.
Dziękuję bardzo. Tak więc widać, że warto przeczytać książkę profesora Bakuby Niezależności, przypadki literatury i kultury poza cenzurą. I w naszej dyskusji nad tą książką oprócz autora wziął udział profesor Jan Galant i dr Jan Olaszek. Dziękuję bardzo za udział. a Państwu za uwagę.